Aleksander hrabia Fredro. Świeczka zgasła. Scena przedstawia małą izdebkę. Drzwi w głębi, przy drzwiach siennik na tapczanie, kocem przykryty. Na lewo okienko, na prawo kominek wysoki, na którego gzymsie miska i parę garnków. Na przodzie sceny, w środku, stół wąski, a długi, za nim ława. Przy kominku siedzi pani w salopie, w zakwefionym głębokim kapeluszu i parasolką stara się wzniecić tlejący ogień. Później wchodzi pan w paltocie z kołnierzem wyżej uszów podniesionym, w czapce nasuniętej na oczy i z latarnią pojazdową w ręku. W pierwszej połowie sceny mówią zawsze odwróceni od siebie. Rzecz dzieje się w leśnej chacie.
Niech jasny piorun trzaśnie wszystkie poczty razem. Pocztylion pijany, szkapy narowiste, karetka jak z ciasta. Życia nie jest się pewny.
Czy możemy już jechać?
Poduszki twarde, jak gdyby kasztanami wypchane. I zaledwie człowiek nareszcie zasnąć potrafi. Brum, bum, bum! Budzi się. W kałuży. To ani przyjemne, ani wesoło.
Czy możemy już jechać dalej?
O, szczęście, że uratowałem przecie latarnię z urzędową łojówką.
Czy pan nie słyszysz, o co się pytam? Można być grzeczniejszym i odpowiadać przynajmniej. Pytam się, czy możemy już jechać dalej.
Gdzie? Jak? Co? Czym mamy jechać?
Jak to czym? Karetą, końmi, jakieśmy tu przyjechali. Prawdziwie pan jesteś niegrzeczny.
Kareta do góry brzuchem, tylko jednym kołem fika.
Można dźwignąć. Nie takie ciężary dźwigają. Trzeba tylko trochę dobrej woli, trochę grzeczności. A nie można dźwignąć, to innym sposobem trzeba się ratować. Każ pan konie założyć do jakiej bryki.
A gdzież jest jaka bryka?
Do woza nareszcie.
A gdzież wóz?
We wsi. Przecie woza znajdzie. Trzeba tylko trochę dobrej woli, trochę grzeczności.
Ale żeby wóz był we wsi, to na to trzeba wsi. A na mile wkoło wsi nie ma.
A to pięknie.
Piękności nie widzę. Im starsza, tym dla mnie niebezpieczniejsza. Nie bylibyśmy się tak okropnie wywrócili, ale takie to już moje przeznaczenie. Fatum.
I cóż teraz będziemy robić?
Czekać cierpliwie, póki pocztylion z innym nie wróci pojazdem.
Długo to trwać będzie?
Parę godzin.
To bardzo nieprzyjemnie!
W samej rzeczy nieprzyjemnie, ale nieprzyjemność przewidziałem, jak tylko postrzegłem na stacji, że jakaś pani wybiera się ze mną w podróż.
Bardzo grzecznie, nie ma co mówić.
Ale grzeczniej byłoby, gdyby ta pani nie straciła, była niepotrzebnie pół godziny czasu. Ale jak się zaczęła ubierać, rozbierać, przebierać, to nie było końca. Gdybyśmy byli w czas wyjechali, przebylibyśmy nim księżyc, zaszedł zły kawał drogi i nie byłoby katastrofy. Takie to już moje szczęście.
Nie byłoby katastrofy, gdybyś pan był nie spał.
To mój sen strącił z mostu.
A tak jest, poniekąd. Bo gdybyś był trochę grzeczniejszy i nie był spał, mógłbyś doglądać i budzić pocztyliona. Byłby się pojazd nie wywrócił i nie byłbyś pan na mnie upadł tak okropnie, bez najmniejszego względu, który się przecie każdej damie należy.
I cóż się złego stało?
Dobre pytanie. Zgniotłeś niegodziwie. Ledwie mnie pan nie zadusiłeś.
Ale nie zadusiłem, niestety.
Szkaradnie. Człowiek dobrze wychowany nie upada na damę jak kłoda. To się nie godzi.
Ależ łaskawa pani, to rzecz przeznaczenia. Gdyby się było wywróciło na moją stronę, byłbym panią chętnie i uprzejmie przyjął w objęcia. Ale się wywróciło na prawo, musiałem upaść na prawo i troszkę ucisnąć. Z wszelką wszakże przyzwoitością, to pani sama przyznać musisz.
I mój biedny kapelusz.
Tak, biedny. Pani się skarżysz, a ja pewnie do żalenia się więcej mam powodów. Jakaś szpilka, gdzie tam szpilka, jakiś rożenek. Gdyby nie mój kołnierz podniesiony, byłby mnie przebił na wylot. Karkiem ruszyć nie mogę.
Już panu i szpilki szkodzą?
Zapewne, że szkodzą, kiedy kolą. Cieszcie się pani swoimi włosami. Czarne czy białe, rude czy żółte. Ale nie przypinajcie waszych perukarskich pakietów ostrymi szpilkami, które zagrażają życiu podróżującego obywatela.
Ja żadnych perukarskich pakietów nie mam.
Winczuję pani.
Ależ ja zamoczyłam nogi.
Pani zamoczyłaś nogi. Kiedy ja ją na rękach wynosiłem? Jakież więc moje być muszą. Nie do tańca pewnie.
Ach, wyniosłeś mnie pan na ręku i dziękowałam. 3 razy dziękowałam. I dziękuję jeszcze. Ale mnie koniecznie oporządzić się trzeba.
Zapewne oporządź się, pani.
Pan będziesz tak grzecznym dla damy i ustąpisz się spokoju.
Gdzież się mam ustąpić?
No gdzie pan chcesz, byleś tu nie był.
No deszcz leje jak z cebra.
Kto grzeczny znajdzie rady na wszystko. Byle trochę dobrej woli, trochę grzeczności. Wszakże pan masz parasol.
I pod parasolem mam stać jak bocian na jednej nocy, póki się pani nie przebierzesz? To jest niby do wschodu słońca. O, proszę pani, to przechodzi granice grzeczności. Mogę zamknąć oczy, nie jestem ciekawy. Naprawdę nie jestem.
To być nie może. Jakaż ja biedna. Zawołaj, że mi pan przynajmniej tej kobiety, która nas tu przyjęła.
Tej kobiety nie ma. Wołałem, krzyczałem. Wyjechała pewnie baba na miotle.
Kominem, prawda? Stary koncept i nie bardzo grzeczny. Gdybyś pan chciał, znalazłby się pewnie. Przepędzilibyśmy przynajmniej noc we troje. Ale pan dla damy nie masz żadnych względów. To się prawdziwie nie godzi.
Ależ łaskawa pani, gdzież ja mam szukać tej baby? Tu nie ma korytarzów, ani rozległych apartamentów, ani suterenów. Nie ma nawet sionki przed tą nędzną chatą, gdzie tylko cztery kąty, a piec piąty. Gdzieś ja mam ją szukać? Do lasu nie pójdę.
Nareszcie, gdybyś tylko chciał, mógłbyś pani w karetce nocować, gdzie już raz spałeś tak smacznie.
A dajże mi pani pokój. W karetce teraz tylko kaczkę nocować może.
Człowiek grzeczny znalazłby tam trochę miejsca.
W wodzie? Takiej grzeczności proszę po mnie nie oczekiwać.
Cóż ja mam robić? Boże mój! Boże mój!
Oto w kącie skromne łóżeczko. Połóż się pani i śpi. Prześpisz zmartwienie.
Na tym łóżeczku? Okropieństwo!
Okropieństwo! Jak się podoba, nie śpi pani!
A co pan chcesz robić?
Chcę robić to, czego pani nie chciałaś. Chcę się spać położyć.
Ależ to być nie może!
Chciej pani być spokojna, ja zdjąłem tylko paltot.
Ależ to niegrzecznie! To nieprzyzwoicie! Tego nikt jeszcze nie widział! Dama ma siedzieć na zydelku, a jegomość na łóżku rozciągnięty ma chrapać jak basetla?
Basetla? Nie no, babka muzykalna. Dobrze, niech więc i tak będzie. Przepędzimy noc bezsenną na pogadance.
Proszę pana, przynieść mi z łaski swojej, jeżeli go to wielce nie utrudzi, trochę wody. Mam nieznośne pragnienie.
Wody się babie zachciało.
Cóż to jest?
Woda, łaskawa pani.
Ale szklanki nie ma.
Prawda, nie ma. Możesz pani łatwo widzieć, że kryształów nie ma w bufecie, ale jest konewka.
Jeszcze sobie żartuję, ale ja z konewki pić nie umiem.
W potrzebie można się nauczyć. Podniosę trochę konewkę i w górze trzymać będę. Nie ma niebezpieczeństwa, nie zaleję, ręczę honorem. Nie?
Nie, nie chcę.
Jak się podoba?
O mój Boże, jakaż ja biedna, że wpadła pod tak tyrańską opiekę.
Ja żadnej opieki nad panią nie przyjąłem i nad żadną damą nigdy przejmować nie będę. Mądra, która mnie złapie. Ona jednymi drzwiami, a drugimi. W potrzebie skoczę z dachu albo w pław pełtew przepłynę.
Jeżeli by to nie przechodziło zakresu pańskiej grzeczności, prosiłabym go ogień poprawić.
Czym poprawić? Widzę tylko jedną trzaskę i jeden patyczek, jak ołówek.
A we wszystkim trudności. Tylko trochę dobrej woli. Mnie zimno.
Ognia już nie ma.
A gdzież tam? Podmuchaj pan trochę. No proszę pana, podmuchaj.
Dalibóg nie ma.
Jeszcze trochę. Proszę.
Ani jednej iskry.
Jakaż ja biedna.
Ale w popiele są kartofle. Spotkam się z nimi nie potroszę, bo on diable głodny po kąpieli.
Teraz będzie jadł. Umie tylko spać i jeść. Pewnie stary kawaler.
Ile razy chciałem służyć jakiej pani, zawsze mnie jakieś nieszczęście spotykało. I dlatego nie żeniłem się.
Zgadłam. Dobrześ pan zrobił.
Nie mam szczęścia do płci pięknej ani młodej. To rzecz pewna. Gdziem się pomknął? Katastrofa. Mógłbym tomy o tym napisać. Raz na przykład na balu. Siedziałem sobie spokojnie na stronie. Wtem jakaś rozchulana tanecznica zaczepia mi nogę krenoinową obręczą. Padamy oboje jak orzeł dwuubisty. Ja na prawo, ona na lewo. Powiadają, że było co widzieć, ale ja wiem tylko, że potem kulałem tydzień cały. Drugi raz znowu wychodzę z teatru. Kończąc spokojnie dwugodzinne ziewanie, wtem na korytarzu lampa naftowa pęka. Jakaś pani staje w płomieniach. Rzucam się oczywiście i gaszę ogromną peryferię wszelkimi w tym razie dozwolonymi sposobami. Gaszę i ugaszam nareszcie, ale poparzywszy sobie ręce i kolana. Fatum. Razu jednego przyszło damom na myśl urządzić spacer dużym czółnem. Dobrze. Płyniemy po czystych wód krysztale. Księżyc srebrnym światłem świeci, kwiaty pachną, słowik śpiewa. Bardzo pięknie. Ale w czółnie coś zaczyna być za mokro. Wody coraz więcej. Damy krzyczą: do brzegu, do brzegu! Przybijamy do brzegu. Wyskakujemy na piasek. Ale biada. Zdrada. Spod piasku woda tryska. Zapadamy się po kolana. Trzeba damy wynosić. Nie ma co myśleć. Dostała mi się. Najdłuższa. Wyniosłem wprawdzie i wyratowałem. Ale potem... Ho, krzyżów rozprostować nie mogłem. Chodziłem przez 3 tygodnie jak haczyk. Fatum. A nareszcie razu jednego wracam zmęczony z polowania. Patrzę, jakaś kolasa pędzi. Furmanowi lejce z ręki wypadły. Dama krzyczy: ratunku, ratunku! No i jakże nie ratować, proszę pani. Biegnę, chwytam lejce. Prr, prr, ha, ho, ha, ho! Idę do stopnia i 300-funtowa obywatelka pada mi w objęcie. Ugiąłem się, zatoczyłem i nogę pod koło włożyłem. Leżałem potem w łóżku 3 tygodnie. Fatum.
Ach, jakże te kartofle pachną. A co mnie mogą interesować smutne wypadki pańskiego życia?
Ja też nie opowiadam pani. Mówię do siebie. Monolog. Nie ma tragedii bez monologu, zacząwszy od sławnego monologu Hamleta. Być albo nie być.
Aż do kartofli.
Może pani kiedy o tym słyszała?
O kartoflach?
Nie, o Hamlecie.
Jak o żelaznym wilku. Jakże te kartofle pachną.
A co w moim przeznaczeniu? Mówię do siebie, monologuję. Co w moim przeznaczeniu najprzykrzejszego, najboleśniejszego i najokropniejszego, że wszystkie moje damy, wyratowane przeze mnie tak wielkim poświęceniem, nie wyróżniały się ani młodością, ani powabami duszy, ni ciała. No, fatum. Zapaliłbym cygaro. Ale stara dewotka będzie wrzeszczeć. Stara, pewnie. Bo nie bylibyśmy się wywrócili tak szkaradni. Młoda nie schowałaby się w kapelusz z woalką, jak w kaptur kapucyński. Kapucyny przynajmniej nie kolą.
Już pan nie jesz?
Nie.
Dobre kartofle?
Dobre.
Można wziąć jeden?
Jeden, dwa, trzy i cztery, ile pani chcesz. Nie zapraszałem pani na skromną wieczerzę, bo się bałem, prawdę mówiąc.
A czegóż się pan bałeś?
Bałem się, aby nie było z kartoflami jak z łóżkiem. Sama nie chciałaś i mnie spać nie pozwoliłaś. A w tym razie nie mógłbym być posłuszny, bo byłem bardzo głodny.
Nie trzeba w niczym przesadzać. Ale przesady w grzeczności z pańskiej strony obawiać się nie można. Nie ma grabek?
Nie ma, jest nożyk.
W samej rzeczy bardzo smaczne. Śpisz pan?
Nie.
Nie masz pan soli?
Nie ma.
Proszę pana.
Szukałem i nie ma.
Kiedyś przecie ta noc się skończyć musi. Póki życia podróżować nocą nie będę pocztowym pojazdem. A zwłaszcza ze starym kawalerem. Ci ludzie nie mają absolutnie żadnego wyobrażenia o grzeczności, o uprzejmości dla dam. Kazał mi pić z konewki. No szkaradnie. Ach, nareszcie, zdejmę kapelusz. Śpisz pan?
Nie, nie.
Proszę pana, która godzina?
1:30.
Która?
1:30. Ależ bo to coś ładnego. Dali Bóg bardzo ładnego. Jak głupiec, osioł, cymbał, ja spałem.
Dalekoż jeszcze do dnia?
Zdaje się, że będzie parę godzin. Ależ bo to ładne. Bo tajem nigdy nie zasnął.
O, dla Boga, jeszcze parę godzin?
Ale kapelusz, jak widzę, zawadza pani.
A bynajmniej.
Pozwolisz pani wziąć kapelusz na stole położyć. Stół zupełnie czysty.
Dziękuję.
Co panią śmieszy?
Śmieję się, bo... No, wystawiałam sobie pana nieco podstarzałym.
A czemuż pani myślała, żem podstarzały?
No, bo młodzi są zwykle grzeczniejszymi.
Ależ łaskawa pani, czymże ja zgrzeszyłem? No, wydobyłem panią, nie chwaląc się, z zatopionej karetki. Przyniosłem latarnię, kochaną latarnię, która nam dozwoliła poznać się wzajemnie, bodaj się nigdy nie stłukła. Baby, nim jeszcze tu przyszedłem, wołałem, krzyczałem, hop, 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 ale no... Pewnie przestraszona naszą niespodziewaną wizytą, znikła jak kamfora. Ognia nie rozpaliłem, ale dmuchałem co siły najserdeczniej. Ale teraz zapalę chatkę, jeśli pani każe.
A co za myśl?
No, podałem pani konewkę, ale prawda. Przypominam sobie, mam w torbie flaszeczkę z winem i kubek.
A dziękuję panu. Proszę tylko podać w kubku trochę wody.
Ale kto tam wie, jaka ta woda? Napij się pani, proszę, kilka kropel wina. Wino prędzej pragnienie ugasi. Teraz muszę pani powiedzieć, że istotnym powodem katastrofy jest nie moja niegrzeczność, ale jej kapelusz.
Pan masz do niego urazy, że ukuł?
Bynajmniej. Owszem, będę miał pamiątkę. Ale pani skryłaś się za kapelusz z woalką. Pomyślałem więc, że to jakiś nowy koncept mojego fatum. Owszem, powinienem był rozpoznać młody dźwięk głosu, ależ no, łaskawa pani, poparzony na zimne dmucha. Gdybym był, siadając do pojazdu, zobaczył twarz pani, nie spałbym, a pilnował szturka, obudził pocztyliona i nie nastąpiłoby to nieprzyjemne zdarzenie. Trzeba, abyśmy się lepiej poznali. Ja czasem piszę komedię. Mam więc zwyczaj zaczynać od wymieniania osób. Że zaś nie ma publiczności, do pani zwracam mowę. Nazywam się Władysław Poraj. Mam w niewielkiej majątności niewielki domek. Z jednej strony duże lipy, z drugiej łączka, a za łączką rzeczka.
To tam bardzo ładnie być musi. Lipy, łączka, rzeczka. A kwiaty są?
Domek jak w jednym bukiecie.
O, ślicznie! Jakże tam panu dobrze być musi.
Nie skarżę się, ale jednak czegoś mi brakuje. Jestem sam zawsze.
Nie masz pan sąsiadów?
No mam, ale wiecznie u mnie bawić nie mogą. A kiedy odjadą, pustka.
No, kiedy samotność przykra... Powiedziałabym, zrób pan tak, jak wszyscy robią w tym razie. Ożeń się. Ale słyszałam, że pan kobiet nienawidzisz.
O, nienawidzę? Tego nie powiedziałem. Ja powiedziałem, że tych dam, co mnie biły, co mnie topiły, co mnie kaleczyły, kochać nie mogę. Aż ja na honor płeć piękną szanuję i uwielbiam. A zwłaszcza są powaby, które mnie za serce chwycą, nim się jeszcze postrzec mogłem.
I wieleż to razy było, że się pan jeszcze postrzec nie mogłeś?
Raz tylko.
A.
Bo ja mam w ocenie piękności pewne zasady, od których odstąpić nie mogę, których trzymać się muszę. Na przykład w zachwyt wprowadza mnie włos jasny, a oko czarne. Usteczka, co by się chętnie śmiały, a zawsze śmiać się boją. Uszko, o mój Boże, a nosek malutki, maluteńki, aż dreszcz przechodzi.
Odwdzięczając się panu, muszę i o sobie coś powiedzieć. Nazywam się Jadwiga Moniecka.
Jadwiga? Ja Władysław, co za szczęście.
Nazywam się Jadwiga Moniecka. Jestem córką pułkownika, o którym pan zapewne słyszałeś.
Tak dalece się nie... Ale pewnie będę słyszał.
Jadę teraz do Lwowa i moja przyjaciółka doniosła mi, że może mnie umieścić przy młodych panienkach w bardzo szanowanym domu i że
pani
będę
wybaczy,
tam...
że przerywam. Ja powiedziałem w mojej biografii, że nie mam żony. Pani rzekła się, zgadłam. Nie wiem, dlaczego pani zgadłaś, ale ja nie zgaduję i chciałbym wiedzieć, czy jesteś jeszcze wolną? Czy nie masz mężulka albo jakiego niegodziwego narzeczonego?
Ani jednego, ani drugiego.
To dobrze, jesteś jeszcze wolną, ja wolność lubię. A teraz słucham dalej.
Powiadam więc, że mam nadzieję być umieszczoną jako guwernantka.
A no Jadwigo, jakże wiele i mnie nauczyć by się trzeba. Ja uczyłbym się jeszcze chętnie. Mam ochotę uczyć się ogromnie.
Kształcić się zawsze czas. Nigdy za późno.
Wiele w moim charakterze byłoby do sprostowania. O, bardzo wiele. Potrzeba by mi dobrej rady. Rozumnej rady. Ładnej rady.
Łatwo sprostować, znając swoje wady.
Poddałbym się chętnie pod dozorczą nauczycielską opiekę.
Jeżeli tak, no to ja mogłabym być w tym pomocną.
Bardzo. Bardzo proszę, moja panno Jadwigo.
Jest w domu mojej siostry staruszek bardzo światły i szanowany. L'abbé Baron. No ten dla pana Władysława mógłby być towarzystwem.
O dla Boga, stary abbé. Mnie nie abego trzeba. Potrzeba by mi dobrej, łagodnej, rozumnej opieki. Ja byłbym tak wdzięcznym, tak potulnym.
Panie Władysławie, świeczka się dopala.
Prawda, dopala się. Ja byłbym tak potulny, tak posłuszny, tak bardzo bym kochał moją opiekę. Opieka miałaby domek w kwiatach, a w domu serce kochające.
Panie Władysławie, świeczka gaśnie.
Prawda, gaśnie. Panno Jadwigo, chcesz być guwernantką? Bądźże moją.
Ale jakże mam to rozumieć?
No, jakże to ładnie będzie, jak z ambony spadną Władysław i Jadwiga razem. Prawda, że ładnie by to było?
W samej rzeczy byłoby ładnie.
O, moja najpowabniejsza panno Jadwigo.
Panie Władysławie, świeczka zgasła.
Prawda, zgasła. A bodaj ci trąbiło.
Co to jest?
Nasza poczta.
Już? Wybiegnijmy prędko, żeby nie widzieli, że...
Że świeczka zgasła? Inną zapalimy. Co świecić będzie nad miłością naszą, a ta...
Nigdy nie zgaśnie.
W słuchowisku Świeczka zgasła udział wzięli Klaudia Kowal i Przemysław Kurasz. Reżyseria Małgorzata Żurakowska. Muzykę skomponował Grzegorz Tylec. Całość akustycznie zrealizował Jarosław Gołofit.